Tamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Witam wszystkich małych i dużych czytelników, tych, którzy kochają książki oraz tych, którzy, mam nadzieję, polubią czytanie. Piosenki dla Was wybrała Magdalena Chałucha, a w audycji jak zwykle sporo ciekawych książek, które mogą trafić w Wasze zaczytane ręce. W audycji rozmowa z autorem książek survivalowych dla dzieci, Przemysławem Jakubczykiem. Martynka zrecenzuje jedną z jego opowieści, a będą to przygody Zuzy w Australii. Ola opowie o książkach z serii Young Adult, które poruszają ważne sprawy dla nastolatków. Dodam, że obie bardzo jej się spodobały, a jedną z nich zaliczyła do ulubionych. Pojawi się też propozycja dla miłośników komiksów i historii detektywistycznych. Poznacie kolejną część przygód zabawnych aligatorów. Karolina przeczytała dla Was klasykę, książkę pod tytułem Książę i żebrak. Bardzo mile się zaskoczyła, posłuchajcie dlaczego. Dowiecie się też, jak poradził sobie pies, który był inny i nie mógł odnaleźć się w grupie. Zapraszam na audycję misyjną, podczas której promuję czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Zamkolandia!
Przemysław Jakubczyk, dlaczego pan je zaczął pisać?
Pierwsza książka, która powstała, to była książka dla mojej córki, wtedy 7-letniej Zuzi. I to był taki jednorazowy prezent. Po jej napisaniu okazało się, że informacja zwrotna ze strony uczniów, którzy uczestniczyli w moich zielonych szkołach, bo także organizuję zielone szkoły, była bardzo pozytywna i postanowiłem w związku z tym dopisać kolejny tom przygód Zuzy. No, z trzecim tomem to już jakby poszło dalej, bo ten feedback ze strony młodych czytelników był na tyle pozytywny, że postanowiłem kontynuować. W każdej z tych książek zawarte są elementy związane z bezpieczeństwem i z elementami technik survivalowych, które my potem wykorzystujemy w ramach klasowych wyjazdów jednodniowych, obozów letnich i zimowych i zielonych szkół. Więc jest to wszystko bardzo kompleksowe.
Pan chciał tylko zrobić prezent, czy jednak chciał, by pana córka chętniej czytała książki? Bo w tym wieku dzieci jeszcze dosyć chętnie czytają.
Ja w ogóle zauważam, że dzieci najchętniej czytają druga, trzecia, czwarta, piąta klasa. W szóstej klasie jest załamanie, siódma, ósma nie. Takie są moje doświadczenia. Natomiast gdy ja pisałem książkę mojej Zuzi, to ona była na początku pierwszej klasy, więc to bardziej ja jej czytałem tę książkę niż ona sama dla siebie. Więc to było bardziej prezentem, w którym ona odgrywała główną rolę jako mała bohaterka.
Ta tematyka survivalowa, bo o ile książek przygodowych dla dzieci starszych czy nowszych jest trochę, to książek, które dają takie instruktaż, jak sobie poradzić w trudnych warunkach w przypadku dzieci, kilkuletnich już dzieci, w przypadku bohaterki, o takich książkach nie słyszałam i dlatego właśnie z pana perspektywy i z pana wiedzy, którą pan ma, wyszło, że rzeczywiście takich książek nie ma i dlatego pana córka taką książkę dostanie?
Ja powiem pani szczerze, że ja nie analizowałem rynku, zanim rozpocząłem pisać książki. Bardzo mi zależało na tym, żeby przekazywać wiedzę zarówno w praktyce, jak i w teorii. Ale uznałem, że stworzenie podręcznika będzie zbyt nudne dla dzieci. W związku z tym postanowiłem stworzyć książkę beletrystyczną, w którą sprytnie będę wplatał pewne techniki survivalowe, które realizuję na co dzień z dziećmi. Zebrało się ich na tyle dużo w trzech tomach i czwartym, który w tej chwili piszę, że postanowiłem napisać podręcznik survivalowy dla dzieci, który zostanie wydany we wrześniu, który będzie kompilacją wszystkich technik survivalowych i spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ujętych w czterech tomach. Także to będzie takie podsumowanie tych moich czterech książek. Ja się zawsze śmieję, że jeżeli młody czytelnik nie chce mu się czytać moich książek czterech, to sobie kupi wtedy jeden podręcznik, będzie miał jak w pigułce wszystkie informacje na temat survivalu.
Powstały książki survivalowe. Główną bohaterką jest dziewczynka. No i trudno czasami niektórym rodzicom sobie wyobrazić survival dla dzieci?
My tam wykonujemy na zajęciach survivalowych, na zielonych szkołach i na wyjazdach bardzo, bardzo proste techniki. Są rzeczy bardzo, bardzo proste. I dzieci mają taką wewnętrzną satysfakcję, które wcześniej przeczytały książkę, realizując te zajęcia na przykład na wyjazdach klasowych lub na zielonych szkołach. Mówią, panie Przemku, Zuzia to robiła na trzecim tomie przygód Zuzy albo w pierwszym tomie. To samo było. Ja mówię, tak dokładnie my to samo robimy. Więc dzieci odczuwają pewną sprawczość, że to nie jest tak, że to jest tylko opisane w książce i to jest jakiś science fiction, ale one mogą dokładnie to samo zrobić, co wykonywała Zuza i tym satysfakcja jest większa, bo mogą zrobić to samo, co główna bohaterka książek.
Oczywiście najlepiej, gdyby byli pod opieką dorosłych.
Cały czas te szkolenia się odbywają pod moją opieką i pod opieką instruktorów Akademii Samodzielności. My te zajęcia prowadzimy. Oczywiście tam, gdy wchodzą w grę nożyki czy tego typu różne rzeczy, podwójna uwaga, więcej tych instruktorów jest i mniejsze grupy. Ale szczęśliwie dzieci są bardzo odpowiedzialne, skupione i nie mamy sytuacji takiej, żeby to się wymknęło spoza kontroli.
Ale mówię też o tej sytuacji, że rodzic słuchający właśnie o pana książkach, o trzech jak do tej pory wydanych przygodach Zuzi właśnie i opisanych w niej technikach survivalowych, te książki trafiły do niego, to czy może właśnie razem z dzieckiem, czytając tę książkę, sprawdzić to w praktyce?
Jak najbardziej tak. To nie są rzeczy skomplikowane. Opis tych technik jest na tyle prosty, że rodzic plus niektóre rysunki, które się pojawiają w tych książkach, są na tyle proste, że intuicyjnie, nawet nie znając albo może się wspierając niektórymi filmami z YouTube, bo to jest bardzo proste. Jeżeli rodzic wie ogrzewacz do rąk, wpisuje w YouTube i jakby to, co czyta, ma wsparcie w postaci filmiku w YouTube, nie ma problemu, żeby na wycieczce wspólnej rodzinnej taką rzecz jedną czy drugą zrobić. Może z wyjątkiem ogniska. Oczywiście ognisko już musi rodzic robić sam. Dziecko wtedy obserwuje, ale też pokazuje dziecku, w jaki sposób można na przykład bez zapałki rozpalić ognisko.
Jest czerwiec, więc my coraz częściej albo rodzice planują różne wyjazdy, ale to jest doskonały pomysł, by mając przeczytane już książki Przygody Zuzi, zorganizować taki rodzinny wypad, mały, survivalowy właśnie do lasu.
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że taki może obok lasu zorganizować takie ognisko i proszę mi wierzyć, dzieci mają ogromną satysfakcję wynikającą z możliwości samodzielnego wykonania tych prostych rzeczy, jak na przykład przygotowanie do ogniska. Ja uczę dzieci, w jaki sposób, korzystając z dwóch różnych substancji, można rozpalić ognisko bez zapałek, prawda? Jeżeli się to wszystko odbywa w obecności rodzica, to nie ma tam grama niebezpieczeństwa, bo rodzic to wszystko widzi. Tam się po prostu łączy dwie substancje, w pewnym momencie powstaje ogień. Reakcja dzieci, którą my obserwujemy na zajęciach, jest taka, że nawet nas, mimo że to obserwujemy na co dzień, to zaskakuje. Czyli jest to ogromna satysfakcja od pewnej sprawczości. Umiem to zrobić. Potrafię rozpalić ognisko samodzielnie, tak jak to było w książce.
Zuzia nie podróżuje po lasach podkarpackich czy polskich, ale no to są wyprawy egzotyczne. Malezja, Australia czy jakaś bezludna wyspa. Dlaczego pomysł na taką egzotykę?
Ja po prostu uznałem, że realizowanie, pisanie książki o przygodach Zuzi w Polsce w jakimś sensie będzie mniej wiarygodne. Dlatego, że i pani, i ja wiem, nawet uwzględniając fakt, że jesteśmy bardzo blisko Bieszczad, czyli takich bardzo dzikich gór, to mimo wszystko idąc jednak 5 kilometrów w jedną stronę, my trafimy na cokolwiek związanego z cywilizacją. Na bezludnej wyspie nie. Na stepach Australii nie. W Puszczy Malezyjskiej nie. Na Alasce, która jest 6 czy 8-krotnie większa niż Polski, nie. Ja wiem o tym, że tak długo jak będzie Zuzia szła, tam na nikogo nie trafi. Więc jest to większy poziom realizmu. Mi się na przykład bardzo, jako absolutnie początkująca osoba pisząca książki, z wielką satysfakcją przeczytałem jedną z recenzji, którą młoda mama pisała, czytając książkę swojej córce 8-letniej. W recenzji było napisane, że czytając opisy Puszczy Malezyjskiej, czułyśmy się, jakbyśmy same w tym uczestniczyły. Więc dla mnie, jako dla początkującego pisarza, czułem po prostu wielką satysfakcję, bo ja oczywiście w Puszczy Malezyjskiej nie byłem, w związku z tym to jest tylko wyłącznie kwestia mojej jakiejś tam wyobraźni, niczego innego. Więc Polska nie i raczej Europa też nie.
Kolejne miejsce, w którym będzie się rozgrywała czwarta część przygód Zuzi, bo jak pan powiedział, są letnie przygody survivalowe, czas poznać zimowe i zimowe przygody umieścił pan na Alasce.
Dokładnie tak. Ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że przecież oprócz survivalu letniego jest survival zimowy. Pierwszy tom był na bezludnej wyspie w okolicach Ameryki Południowej, drugi był w Malezji w lecie i Australia też lato. W związku z tym stwierdziłem, teraz pora na zimę i pomyślałem sobie, że najbardziej takim dzikim terenem, w którym mógł umieścić, jest właśnie Alaska. Miałem też znajomego, mam cały czas znajomego, który jest lekarzem, który pracuje właśnie, pracował między innymi na Alasce i zna ten cały klimat. W związku z tym ja też jestem na wymianie mailowej, telefonicznej, czerpię z niego pewną wiedzę merytoryczną, żebym nie popełnił żadnego błędu merytorycznego w opisie pewnych sytuacji. A dokładnie w tej chwili aktualnie jestem w połowie pisania książki czwartego tomu Przygód Zuzy.
Powiedział pan, że recenzje dzieci są ważne i myślę, że czas, kiedy pana córka dostała w ręce, czy też pan jej czytał tę pierwszą książkę, były dla pana bardzo emocjonujące. Co powiedziała córka po pierwszym rozdziale czy książce?
To było 8 lat temu. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale pamiętam dumę, bo mamy nawet takie zdjęcie, kiedyśmy sobie zrobili wspólnie, kiedy pierwsze 300 książek przyszło do domu i ona jakby miała świadomość tego, że to jej napisał jej tata, że ona jest bohaterką, miała 7 lat. To pamiętam ten wzrok, to tego nie zapomnę do końca życia, bo to było dla mnie bardzo wzruszające.
Autorów książek dla dzieci zawsze pytam o to, jakie oni książki dla dzieci czytali, co ich inspirowało w dzieciństwie. Czy w ogóle czytali?
Przygody Tomka Sawyera, Pan Samochodzik, Tomasz Szklarski, no generalnie Winnetou, czyli literatura przygodowa. Ale pamiętam, że w szkole podstawowej ja absolutnie byłem zafascynowany Zbigniewem Nienackim, jego Panem Samochodzikiem. Aktualnie na przykład nie wyobrażam sobie jako osoby dorosłej czytać dwukrotnie książkę beletrystyczną, a ja pamiętam doskonale, że w czasie wakacji, ja co wakacje powtarzałem cały czas te same książki, te różne serie, bo to były takie książki wakacyjne.
Dlatego nie dziwne, że pan pisze książki przygodowo, survivalowe, bo to jest miłe wspomnienie z dzieciństwa i rzeczywiście takich książek nie ma. Dlatego ja zachęcam do tego, by sięgnąć po pana książki, a gościem Zamkolandii, twórcą książek survivalowych dla dzieci, był Przemysław Jakubczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamkolandia.
Martynka przeczytała dla Was książkę Przemysława Jakubczyka, Księga Samodzielności, czyli Zuza w krainie kangurów. To trzecia część przygód Zuzy. Ty byłaś na spotkaniu z panem Jakubczykiem. Jakie na tobie wrażenie zrobił jako autor?
Jako autor bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie i też na moich koleżankach. Ja byłam pewna podziwu, że komuś chce się pisać takie książki i przyjeżdżać do szkół i opowiadać o tym, więc ten Przemysław Jakubczyk jako autor książek i jako osoba taka na co dzień, myślę, że jest bardzo miło po prostu się z nim rozmawiało.
On też bardzo ciekawie, moim zdaniem, i interesująco opowiadał o książkach, dlaczego one powstały, dlaczego zaczął pisać te książki dla dzieci, książki survivalowe. Czy wtedy, jak tego słuchałaś i potem przeczytałaś tę książkę, to...
Fajniej opowiadał, bo... Ta książka mi się czytała tak trochę jak ciężko, nie chciałam jej czytać, bo jest dla mnie po prostu zbyt ciężka, jest za dużo rzeczy naraz się dzieje.
Chodzi o to, że Zuza ma przygody i oczywiście wykorzystuje te umiejętności survivalowe.
Mnie, jeśli chodzi o te czynności, jak przetrwać w danych ciężkich sytuacjach, były bardzo ciekawe, bo są opisane krok po kroku. Na przykład oni zgubili się w lesie i... Po prostu ekipa ratownicza nie wiedziała, gdzie oni są i postanowili rozpalić ogniska, spalając opony, żeby leciał czarny dym i było to opisane, jak oni to po kolei, krok po kroku zrobili, więc akurat to było właśnie pomocne.
Czyli gdybyś ty znalazła się w takiej teoretycznie sytuacji, to ta książka byłaby pomocna?
Tak.
Co ci się mniej podobało?
Mniej mi się podobało to, że no na pewno, że się dzieje za dużo sytuacji naraz, że na przykład oni palą ognisko, a potem jest już, zaczyna się kolejny rozdział i jest zupełnie inna sytuacja, na przykład, że oni nagle gdzieś nocują, więc to mi się mniej podobało. No po prostu było wszystko tak na szybko się działo i też jeszcze to, że nie czytałam poprzednich części, więc nie wiedziałam zbytnio, co się dzieje w tej książce.
Czyli jednak są odnośniki do pierwszych dwóch części i one powodują, że pewnych rzeczy nie rozumiesz, czytając trzecią część?
Tak, ponieważ w tomie drugim była Zuza w Malezji i też utknęli w lesie i tutaj właśnie było to powiedziane, że mieli podobne sytuacje i że nie wiedziałam, co się działo w tamtych poprzednich częściach.
Powiedzmy jeszcze, bo nie opisaliśmy przygód Zuzy pokrótce, co się w tej części trzeciej dzieje. Jak Zuza dostaje się do krainy kangurów, czyli do Australii?
Zuza razem z Wojtkiem i Natalią polecieli właśnie do Australii. Tam poznali wujka Darka, ich wujka po prostu, i poznali taką dziewczynę Asię. Z tą dziewczynką się zaprzyjaźnili, mieszkali w hotelu i potem wyjechali z tego hotelu razem z tym wujkiem, żeby po prostu przejść i zwiedzić okolice. I następnie wujek stracił panowanie nad kierownicą w samochodzie i zdarzył się wypadek. I właśnie tego wujka Darka zabrała ekipa ratunkowa, a te dzieci zostały w samochodzie.
Same?
Tak, we czwórkę.
Wydaje ci się to prawdopodobne?
No, w tamtej sytuacji mogłoby się coś takiego zdarzyć, że... Właśnie, bo te dzieci miały poczekać na kolejny helikopter, bo to helikopter zabrał, żeby ich zabrał, i czekali, spali w tym samochodzie i helikopter się nie zjawiał.
I one w tym buszu jako umiejętność musieli na przykład wykorzystać, mówiłaś już o paleniu opon, by dać sygnał, że są w tym miejscu. Jakieś jeszcze umiejętności wykorzystywali survivalowe, które ci szczególnie zapadły w pamięć?
Tak, postanowili oni podczas deszczu, schowali się w takiej dziurze, której znaleźli w ziemi i tam zakryli plandeką i swoimi ubraniami, żeby im woda nie kapała do środka i rozstawili swoje zapasowe ubrania, które jeszcze mieli w plecaku, przebrali się w nie i te brudne dali właśnie na zewnątrz, przykryli, bo wtedy padał deszcz i żeby te ubranie wsiąkły tą wodę. Po deszczu postanowiły tą wodę przegotować i mieć po prostu, wlać sobie do bidonu i mieć wodę, żeby przetrwać.
A jak one tam ognisko rozpaliły, bo żeby przegotować, to musiały mieć ogień.
Zbierali gałęzie i szukali po prostu dobrego miejsca, ale jeśli chodzi o to, czym one to rozpalili, nie było powiedziane.
Być może były już do tego przygotowane, bo Zuza nie pierwszy raz była w takich tarapatach i już pewną wiedzę miała survivalową.
Tak, miały one w plecakach takie specjalne zestawy z jedzeniami. Od razu im ten wujek dał przed tym wypadkiem, nim się to wszystko zdarzyło i tam miały właśnie jakiś scyzoryk, jedzenie, ciuchy właśnie na przebranie.
Czy ty, Martynko, po tej książce miałabyś ochotę pojechać na taki survivalowy obóz dla dzieci?
Tak, z koleżankami, czy nawet z rodziną, tym bardziej.
Czyli tak naprawdę, mimo że książka nie do końca, jej opisy i szczegóły fabuły ci się spodobały, to jak ją oceniasz?
No, była dosyć fajna, bo ja lubię książki przygodowe, ale jednak mogłaby być lepsza, bo te zdania niektóre były takie ciężko napisane i ciężko się czytało, ale tak to bardzo fajna książka.
Sam pomysł na książkę ciekawy.
Tak.
A komu byś taką książkę poleciła?
Wszystkim osobom przede wszystkim, które lubią przygody, dzieciom w moim wieku, nawet trochę starsze albo troszeczkę młodsze. No i ogólnie tym osobom, które interesują się takim przetrwaniem na przykład w różnych sytuacjach.
A czy to jest też taki pomysł, ta książka właśnie, by razem się wybrać z rodzicami do lasu i którąś z tych technik wykorzystać, survivalowych?
Tak, bo nawet nie musi to być wykorzystane w jakimś naprawdę ciężkich sytuacjach, gdzie naprawdę trzeba coś zrobić, ale na przykład udać się do lasu i po prostu spróbować tych technik, żeby w razie czego umieć to zrobić.
Ale cieszysz się, że już wakacje się rozpoczynają?
Tak, bardzo.
No to życzę udanych wakacji, ale myślę, że ty też na wakacjach nie rozstaniesz się z książką.
Tak.
Masz już jakieś do przeczytania przygotowane?
Mam. Właśnie w domu mam bardzo dużo książek, które chciałabym przeczytać na wakacjach.
Dziękuję ci za wszystkie opowieści, za wszystkie recenzje w Zamkolandii i myślę, że we wrześniu się spotykamy?
Tak.
To do zobaczenia.
Zamkolandia.
Ola przeczytała dla was książki Alice Osman. To bardzo popularna teraz wśród nastolatków autorka. Książkę wydało wydawnictwo, książki wydało wydawnictwo Jaguar. I zaczniemy od książki pod tytułem Solitaire. Książka różowa, ale już na okładce jest napisane, to nie jest love story. Olu, kto jest bohaterem i jaka to książka?
Jest to powieść Young Adult, czyli napisana dla młodzieży, dedykowana dla młodych ludzi po prostu. Opowiada historię Tori Spring, czyli cynicznej i zagubionej nastolatki, która spędza dużo czasu w internecie, lubi blogować i spać. O sobie sama mówi, że właśnie to są jej zainteresowania, a pewnego dnia umrze. Fajnie się to czyta, ponieważ ta bohaterka jest też, ma taki bardzo pesymistyczny punkt widzenia, ale do tego przejdę potem. Pierwszą mówię tą fabułę. Pewnego dnia w jej szkole pojawia się tajemniczy blog o nazwie Solitaire, który organizuje z początku niewinne i nieszkodliwe psikusy. Tori nie interesuje się tymi wydarzeniami, dopóki nie spotyka Michaela Holdena. Chłopak jest ekscentryczny i intryguje Tori swym nietypowym podejściem do życia. W miarę rozwoju tej relacji dziewczyna próbuje zrozumieć, co naprawdę się dzieje i kto stoi za Solitaire, zmagając się również z problemami osobistymi. Ta książka też fajnie się dosyć czyta, bo ona jest pisana z punktu widzenia takiej pesymistycznej osoby, więc dla mnie to było zupełnie inne spojrzenie na świat.
W przeciwieństwie do ciebie, ale słyszysz wokół siebie takie nastolatki, które cały czas z jakiegoś powodu narzekają.
Tak, myślę, że to też taka cecha Polaków.
Ale to książka pisana przecież nie przez polską...
Przez Brytyjkę.
Właśnie, nie przez polską autorkę, tylko dlatego myślę, że to jest cecha trochę takich w ogóle nastolatków. Dla kogo to jest książka? Bo romans to nie jest. Okładka wskazuje na to, że mogłoby się dużo dziać, ale książki Alice Osman wydawane przez wydawnictwo Jaguara, wszystkie są bardzo kolorowe, jeżeli chodzi o okładki. Więc tutaj okładkami akurat bym się bardzo nie kierowała. Czy to jest dobra powieść?
Tak, mi się bardzo podobała. Jest ona napisana takim lekkim, przyjemnym językiem, więc czyta się ją dość szybko. Myślę, że to ciekawa lektura, z którą powinien zapoznać się każdy. nastolatek. Jeśli jednak czytało się już Heartstoppera, czyli bestsellerową serię Alice Osman, to polecam przeczytać Solitaire, bo w powieści pojawia się wiele nawiązań do tych komiksów.
Kolejna książka Alice Osman, tym razem Radio Silence. I tu znowu, jak mówię, książka bardzo popularna wśród nastolatków, czy też autorka bardzo popularna. Serię wydaje znowu wydawnictwo Jaguar. Kto tutaj jest bohaterem i jaką mamy fabułę?
Radio Silence to powieść młodzieżowa, która porusza tematy takie jak przyjaźń, tożsamość i presja, jaka jest nakładana na młodych ludzi. Główna bohaterka to Frances, ambitna uczennica skupiająca się na zdobyciu miejsca na wymarzonej uczelni. Dziewczyna jest znana ze swojej inteligencji i skupienia na celu, jednak ma też drugą, bardziej ukrytą stronę. Jest wielką fanką podcastu Universe City. Frances zaprzyjaźni się z twórcą tego podcastu, Aledem. Chłopak, artystyczna i tajemnicza dusza, zmaga się z własnymi problemami, relacją z matką oraz zniknięciem siostry. Gdy są razem, Aled i Frances odkrywają, że w swoim towarzystwie mogą być sobą, bez udawania ludzi, którymi nie są.
To też tematy bliskie młodym osobom, nastolatkom?
Tak.
Trochę zagubienie, szukanie siebie, ale zarazem radzenie sobie z różnymi problemami, które dotykają również młode osoby.
Właśnie takie są książki młodzieżowe pisane przez Alice Osman.
Tę książkę, jeżeli chodzi o Radio Silence, też polecasz?
Myślę, że mogłabym ją nawet uznać za jedną ze swoich ulubionych. Pomimo, że nie czytam takich powieści obyczajowych, to Radio Silence urzekło mnie swym przystępnym językiem, niespodziewaną fabułą i świetnie wykreowanymi bohaterami. W tej książce ujęło mnie bardzo trafne przedstawienie tego świata nastolatków bez zbędnego koloryzowania, jak to często się dzieje w filmach lub serialach.
Czyli Olu, możemy powiedzieć, że to dla ciebie, jeżeli chodzi o twórczość Alice Osman, rzeczywiście bardzo pozytywne zaskoczenie.
Tak, myślę, że nie tylko ja jako nastolatka w okresie, kiedy no jednak mamy wiele swoich problemów, jak na przykład presję ze strony szkoły lub znajomych, to myślę, że taka książka może dać nadzieję i podnieść na duchu po prostu.
Dlatego gorąco polecamy, a zwłaszcza ty.
Tak.
Zamkolandia.
Inwestygatory, pełne zanurzenie. Książkę napisał John Patrick Green, wydało ją wydawnictwo Jaguar. I to kolejna część przygód dwóch detektywów, a są nimi?
Aligatory. Jest to dwóch przyjaciół. Jeden zabawny, taki, że tak powiem, głupiutki Mango. I drugi bardziej poważny Brush. Walczą z złoczyńcą, który, że tak powiem, jest ciasteczkiem, a jakim to dowiecie się, jeżeli przeczytacie. W tej części ważną rolę odgrywają kanały i woda.
Stąd tytuł, pełne zanurzenie.
Tak. Ta część mi się wydaje, że mnie wciągnęła jeszcze bardziej niż poprzednia. I jest to dosyć zabawna książka, więc naprawdę ją polecam, jeżeli ktoś chce sobie poprawić nastrój.
Jest to komiks.
Czyli książka bez książki. Komiks zaliczy się do rodzaju książek, ale jak na mój gust to nie jest sama książka, a historyjka obrazkowa. Ja ogólnie bardzo lubię komiksy. To jest bardzo fajna alternatywa dla osób, które czytać nie lubią, a chciałyby.
Tak, a zwłaszcza, że ta książka po pierwsze jest zabawna.
To nie dość, że jest zabawna, to jeszcze jest
zagadką.
Zagadką, więc ludzi wciąga, chcę wiedzieć, co jest dalej. Jakby zaczynał czytać, to chcą się dowiedzieć. No, co to by było, gdyby zacząć zagadkę i nie dokończyć zagadki.
I dlatego polecamy przygody inwestygatorów, czyli dwóch krokodyli, aligatorów właściwie, którą napisał John Patrick Green. I to kolejna część, po prostu dla tych, którzy nie znają komiksów, albo może nie za bardzo przepadają za czytaniem, polecamy, by sięgnęli na przykład po komiks, którym jest mało treści, dużo obrazków, a też się sporo dzieje.
Przy okazji chciałabym dodać, że jeżeli nie czytaliście pierwszej serii, to nie jest konieczne, aby czytać pierwszą część. Wtedy jakby niektóre rzeczy są lepsze, więcej wiadomo, ale jednak nie jest to konieczne. Więc jeżeli ktoś chciałby, to może zacząć od drugiej części.
I my ją polecamy z Madzią. Madzia jako miłośniczka komiksów poznała też Dogmana, 20 tysięcy pył podwodnej zgagi, Dave Pirtley, twórca Kapitana Maitasa. Kapitana Maitasa możecie znać po prostu z bajek animowanych, ale również z komiksów. My tutaj z Madzią skupimy się na Dogmanie. Czy znasz tego bohatera?
Owszem, od pani kiedyś dostałam już taką książkę i to była pierwsza książka, kiedy ją zaczęłam czytać Dogmana. Potem się wciągnęłam. Jak nawet byłam z mamą w galerii, to ona poszła sobie jakieś zwroty robić, a ja poleciałam do księgarni i tam przeglądam wszystkie części. Bo jest to po prostu wciągające, jest to również bardzo zabawna książka. I jest poruszane również w jej części fake newsy, czyli jakby jak powstają fałszywe informacje.
Bo Dogman to jest główny bohater.
Jest to człowiek. Pies, jest to głowa człowieka, ciało psa.
Kto mu towarzyszy?
Tak, jest to mały kot, chyba Pecik, bo był kot Pet i jego mały Pecik. Pecik to jest klon Peta, czego można się dowiedzieć po wcześniejszych częściach. Pecik towarzyszy Dogmanowi i razem, że tak powiem, ratują ich miasto, ich kraj przed podłym zwierzątkiem.
Dogman jest takim superbohaterem.
Tak.
To jest super bohater, który w każdej części w jakiś sposób ratuje świat. Tym tak. razem przed podłym zwierzątkiem. Powiemy, co to było za zwierzę?
Tak, był to mały prosiaczek, który utknął w minikiciu, że tak powiem, mini więzieniu, minikiciu.
I co chciał zrobić, że musieli uratować świat Dogman i Pecik?
Chciał pokonać Dogmana i chciał zawładnąć światem, przy czym jego, że tak powiem, jako głupiutcy koledzy myśleli, że jest on w koleżeńskich kolegach, czym doprowadzali go do szału. Więc jest to bardzo zabawne. Właściwie to tyle. Jest to bardzo zabawna książka, więc bardzo ją polecam. Bardzo zabawny komiks.
Jeżeli porównałabyś Inwestygatory, czyli Przygody dwóch krokodyli i właśnie Dogmana, jest to inna kreska, bo po pierwsze jeden i drugi komiks rysują dwaj różni autorzy, to którą byś wybrała? Czy one są, jedna i druga jest bardzo, bardzo dobra, polecasz i warto po jedną i po drugą sięgać i nie warto tutaj porównywać tych obu komiksów?
Z jednej strony właśnie jakby obydwa są wspaniałe, moim zdaniem po prostu no, przeciekawe, ale z drugiej strony niektóre elementy w książce Johna Patricka Greena są takie, że tak powiem, które na przykład jak Mango był taki jakby śliski, że tak powiem, był taki na błysk wyczyszczony, to bardzo fajne były elementy. Jednakże to już w Dogmanie to się odbija, ponieważ w komiksie są zawarte elementy, jakby takie kilka stron poświęconych jak narysować takie postacie, więc to również już tutaj przy okazji robi jeszcze taki wejście do świata tego komiksu. Można narysować własne części Dogmana.
I jeszcze ważna rzecz, o której powiedziałaś na początku, w Dogmanie jest poruszany mimo tej całej śmieszności i wymyślonych bohaterów ważny temat, czyli fake newsów.
Tak, jeżeli przeczytacie, to się dowiecie. A co do tych 20 tysięcy pchał podwodnej zgagi, to dodam, że jest to nagłówek gazety.
Polecamy po prostu, byście zaglądnęli i sięgnęli. Nie bali się komiksów, bo komiksy dla tych nawet, którzy nigdy nie czytali, polecamy, bo po prostu spróbowali.
Tak.
Naprawdę możecie się dobrze bawić i bardzo mile zaskoczyć. Polecamy kolejną część Dogmana, 20 tysięcy pchał podwodnej zgagi, Dave Pilkey. Madziu, dziękuję ci bardzo. I oczywiście moje pytanie. W wakacje również z książkami w ręce?
Tak. I do babci, i do drugiej babci, i nawet w góry, czy tam gdzie pojedziemy, z książką pod pachą. Nawet teraz już są te czytniki, to...
Jeszcze prościej jest zabrać ze sobą kilka
tak.
książek.
Ja ogólnie, przeważnie, kiedy jadę do babci, to biorę 5 książek, bo wiem, że jeżeli zacznę wieczorem czytać jedną, to zanim babcia mi zgasi światło, to już skończę drugą.
No proszę, więc dlatego dobry jest czytnik, bo można mieć od razu kilka książek pod ręką i jest dużo, dużo lżejszy. A my oczywiście polecamy z Madzią, by podczas wakacji, kiedy macie naprawdę dużo wolnego czasu i nie spędzać go tylko przy telefonach, tylko przy monitorach waszych komputerów, ale również z książką w ręce.
Owszem.
Zamkolandia.
Karolina przeczytała dla was dosyć poważną książkę. To klasyka Królewicz i żebrak Marka Twaina. Wydało ją wydawnictwo Kropka, przełożyła Anna Bańkowska. Tę książkę na pewno znali wasi dziadkowie, bo myślę, że regularnie czytali, być może nawet rodzice. Ona się rzadko pojawia teraz w rękach młodych. Karolina, co ty powiesz na ten klasyk, jeżeli chodzi o książkę?
Mi się podobała bardzo akcja i to, jak w jaki sposób cała fabuła była pełna akcji, taka nieprzesadzona, taka ciekawa, właśnie nieprzesadzona, taka taka pode mnie. Ja lubię takie książki, że nie było tam tak dużo takich jakichś wątków. Nie tak, że co rozdział. Bardzo w spokojny sposób ta akcja poprowadzona. Mi się takie książki ogólnie nie podobają. Ale tam jakoś tak mi przypadła do gustu. Ciekawa była.
Zanim powiemy o bohaterach, są oni przedstawieni, ale kilka słów więcej o nich. A czy ty czytałaś przygody Tomka Sawyera?
Chyba kiedyś czytam, ale ja też takich właśnie nie lubię. To mi się spodobało, ale...
Bo to ten sam autor i dlatego jestem ciekawa,
ale
czy właśnie...
Właśnie jakby to akurat mi przypadło do gustu, bo to było takie moje. Taki typ, co już jeszcze mogę przeczytać, co mi się podobało właśnie. Bo właśnie przygody Tomka Sawyera są takie... Ja nie lubię takich książek, że takich bardzo przygodowych.
To jest... Tak, tam się dużo dzieje. Tomek Sawyer, to łobuz.
Nie lubię.
Który bardzo, bardzo psocił i miał rzeczywiście bardzo, bardzo dużo przygód i one były, no właściwie jedna przygoda goniła drugą. A tutaj, teraz poznajmy bohaterów tego klasyka, czyli Królewicz i Żebrak. Opowiedz nam trochę fabuły tej książki.
No generalnie jest dwóch chłopców, głównych bohaterów, Edward i Tom. Tom pochodzi z biednej rodziny, jest biedakiem, żebrakiem wręcz. No jest bardzo biedny, żyje w takiej też niezbyt przyjemnej rodzinie, niezbyt szczęśliwej, pełnej. No bo jakby ma rodzinę rodziców, ma babcię, ma siostry, ale jego babcia i jego właśnie tata. Babcia, zdziwiłam się, właśnie oni go biją i oni są tacy agresywni w stosunku do niego. I on bardzo, 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 jego największym marzeniem jest, żeby właśnie kiedyś spotkać księcia. I to jest jego właśnie obsesja, tak w pewnym stopniu też trochę, bo on codziennie chce być tym księciem, udaje tego księcia, wydaje tam rozkazy dla tych dzieci i wszyscy właśnie go postrzegają jako takiego nie do końca zdrowego na umyśle chłopca. A właśnie tam w tych wyższych sferach jako królewicz żyje Edward. Jest księciem, następcą tronu. No i on jest bardzo, bardzo szczęśliwy tam, bardzo lubi być tym księciem. I pewnego dnia dochodzi do takiego spotkania tych dwóch chłopców na skutek zbiegu okoliczności. No i okazuje się, że oni są bardzo do siebie podobni, tacy identyczni, jak bliźniaki dosłownie. No i postanawiają, że wymienią się na chwilę, żeby po prostu sprawdzić, bo ten właśnie Tom strasznie chce być tym księciem, no to bardzo się ucieszył, że może ubrać szaty tego właśnie księcia, a książę zobaczył, że jest ten Tom, no i on stwierdził, że no co mu szkodzi, on ubierze łachmany tego Toma. No i Tom trafia na dwór królewski, a Edward właśnie na ulicę. No i muszą sobie poradzić z tą niecodzienną sytuacją.
O ile przygody Toma, który wciela się w życie Edwarda, są dosyć może stresujące, bo nie zna tego życia dworskiego.
Czy on właśnie zna, bo on i właśnie czytał dużo i miał bardzo bogaty zasób słownictwa, tylko po prostu nie znał tych dworskich wymagań, dworskich zwyczajów i po prostu to było dla niego wyzwaniem, ale koniec końców bardzo się odnalazł w tej roli i właśnie radził sobie bardzo dobrze i pod koniec już nawet nikt nie zdawał sobie sprawy, że to jest ten tom, tylko to myśleli wszyscy, że to jest książę. A Edward miał gorzej właśnie, bo on miał tam mniej przyjemne przygody, no niestety, ale koniec końców wszystko kończy się dobrze i polecam, w sumie bardzo fajne, takie ciekawe właśnie, tak jak są te teraz takie książki bardzo takie nowoczesne, to było takie oderwane od rzeczywistości, w sensie takie no inne, właśnie mi się bardzo podobało, nie zawsze takie stare książki mi się podobały, ale to było bardzo fajne.
Czyli polecamy tym, którzy lubią książkę, która ma bardzo konkretną treść i też ciekawą, bo zamiana jest właśnie życia, wcielanie się w czyjeś tak zwane buty, wchodzenie w czyjeś buty, życie, spróbowanie życia innego, bo czasami zazdrościmy my, a jakby to było, gdybym ja była na miejscu czyimś. I tutaj w tej książce między innymi bardzo skrajne oczywiście przypadki opisane są. Ale to takie mniej więcej o takie wcielenia chodzi. Czyli ty polecasz.
Tak, i generalnie ciekawe jest to, że sama bym tej książki nigdy w życiu nie wybrała. Naprawdę, ja bym nigdy w życiu tej książki do ręki nie wzięła.
Ja myślę, że
wiele
dzieciaków by nie wzięło i dlatego to jest takie czasami...
O, ja miałam tak, że na początku mi się ta książka tak podobała. O matko, super książka. Później miałam taki moment, że okropny to jest, a jak już po połowie ta akcja była taka ciekawa, taka wciągająca, że po prostu... Znaczy przed połową też, ale po połowie to już było po prostu jazda bez trzymanki.
Czyli klasyka literatury dziecięcej w nowym, pięknym wydaniu. Okładka piękna i książka, mimo że to klasyka i wiele dzieci po nią nie sięga, to jak się okazuje, współczesne dzieciaki też zachwyca.
Za Zakamkolandia.
Maria Nilsson-Tore, Własna sfora. Książkę wydało wydawnictwo Zakamarki. A przeczytała dla was Maja.
Książka jest bardzo fajna, ale opowiada o psie, który jest inny od innych psów. I trudno mu się odnaleźć w sforze, no bo on jest inny niż te inne psy. I mu się jest bardzo trudno odnaleźć.
Czyli tak naprawdę książka podejmuje bardzo poważny temat. Bo to jest tak, że ktoś na przykład w klasie może być inny, tak. Myśli inaczej niż wszyscy i ma czasami problemy z tym, by się odnaleźć. Czy jest w tej książce podana ścieżka, jak się odnaleźć właśnie w takiej grupie, kiedy się jest innym? Jak sobie dać radę z tym?
Mi się wydaje, że nie. Bo ten piesek poznaje tu taką samą, trochę inną, ale jednak podobnie myślącą jak on osobę. On ją poznaje i się bardzo zaprzyjaźniają, więc to jakby nie pokazuje, mi się wydaje, jak na drodze, jak ma się człowiek odnaleźć. Mi się wydaje, że to nie pokazuje.
Ale jest wskazanie, że najlepiej szukać kogoś, kto myśli albo jest podobny do nas, bo wtedy lepiej nas zrozumie.
Tak, i łatwiej nam się odnaleźć właśnie z tymi osobami.
Czyli tak naprawdę książka dosyć poważna.
No tak, ale napisana takim językiem dla dzieci.
Przyjemnie ci się ją czytało?
Tak, bardzo przyjemnie. Właśnie taka krótka i właśnie taka przyjemna do czytania.
Jak tobie podobały się obrazki, czyli ilustracje?
Obrazki są prześmieszne w pewnych momentach, są bardzo fajne. No naprawdę w pewnych momentach są, każdy detal jest bardzo taki widoczny i wszystko jest dopasowane bardzo ładnie. Są te obrazki.
I na dodatek są to obrazki czarno-białe, szare, to nie są kolorowe obrazki.
Tak, to nie są kolorowe obrazki. Wiadomo, kolor się czasami pojawia, ale nie jest go za dużo.
Czy tobie to przeszkadza, że ona jest taka czarno-biała?
Nie.
Bo jest tak zrobiona, tak napisana i narysowana, że rzeczywiście...
Że widać te kolory, że wszystko tak, że to w ogóle nie przeszkadza człowiekowi.
Komu ty byś taką książkę poleciła?
Dzieciom, które nie mogą się odnaleźć i no każdemu w zasadzie.
To już wszystko. Wypoczywajcie, zwiedzajcie, ale koniecznie z książką w ręku. Nie pożałujecie na pewno. Do usłyszenia, Małgorzata Iwanicka.
Zamkolandia!